pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Po co nam miłość? To pytanie na dziś, które chcę zadać Państwu i mojemu gościowi, Monika Siwek-Waluszewska. Dzień dobry. Od razu przypominam nasz numer do studia 52 345 50 60 i 345 50 90, bo chcę się od Państwa dowiedzieć, czym jest dla Państwa miłość, czy daje nam więcej radości, czy cierpienia, a może ktoś z Państwa zakochał się ten jeden, jedyny raz na całe życie. Jestem bardzo ciekawa Państwa opowieści. To jest program publicystyczny, w którym omawiamy ważne społeczne problemy dotyczące pewnej grupy osób. Dzisiejszy temat dotyczy każdego z nas bez wyjątku, czy tego chcemy, czy nie. Moim gościem jest dr Magdalena Grabowska, psycholog, terapeuta, który miłością się zajmuje od lat wielu, między innymi miłością. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o tym, czym tak naprawdę miłość jest, ale na początek sprawdzimy, co się dzieje w naszym regionie w tej kwestii, ponieważ okazuje się, że mieszkańcy kujawsko-pomorskiego są romantykami i 70% z nas wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia. Przypomnijmy materiał Tatiany Adonis.
Jesteśmy romantykami. W miłość od pierwszego wejrzenia wierzy ponad 70% Polaków.
Wierzę, jestem tego najlepszym przykładem.
42 lata jestem moją pierwszą miłością od pierwszego wejrzenia.
Koleżanki i rodzice na Mostowej zderzyli się po prostu.
I się zakochali?
Tak.
Tyle bydgoszczanie, a jak miłość wygląda w liczbach? Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w kujawsko-pomorskim sakramentalne tak. Najczęściej mówią sobie mieszkańcy powiatu tucholskiego, brodnickiego, rypińskiego, mogileńskiego i Radziejowskiego.
Średnia nowożeńców w przypadku mężczyzn to blisko 30 lat.
Małgorzata Górka, Ośrodek Badań Regionalnych.
W przypadku kobiet nieco powyżej 27 lat.
Na małżeństwa decyduje się także coraz więcej osób w wieku 40+.
Ciekawostką jest, że w naszym województwie mamy 18 mężczyzn, którzy weszli w związek małżeński powyżej 80 roku życia.
Najwięcej małżeństw zawieranych jest w sierpniu.
Tutaj chyba ta słynna litera R wchodzi w grę.
A żeby uczuć nie sprowadzać wyłącznie do chemii, matematyki i przesądów, sprawdziliśmy, po czym poznać, że to miłość.
To się czuje, no.
Takie miłe uczucie to jest, takie kiełkujące coś w środku.
To po prostu śpiewa w duszy.
Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
No to zacznijmy od tej miłości, od pierwszego wyjrzenia. Co to jest i czy to w ogóle jest możliwe?
To jest możliwe. Nie zdarza się wszystkim, to na pewno. Co to jest? To jest najczęściej na początku zauroczenie drugą osobą, fascynacja, słynne motylki
w brzuchu.
W brzuchu, tak jest. To jest na początek bardzo silny zespół emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, związanych z pragnieniem bycia z tą osobą, spędzania jak największej ilości czasu, poczucie, że ta osoba pasuje do nas prawie idealnie.
Ale czy to wszystko się pojawia w nas rzeczywiście jak grom opisywany w literaturze z jasnego nieba, kiedy po raz pierwszy spojrzymy na tę osobę?
Może się tak dziać. To, jak mówiłam, nie zdarza się wszystkim, ale tak, taka miłość też jest możliwa. Takie bardzo silne zauroczenie, bo na początku to nie mówmy jeszcze o miłości. Na razie to jest zauroczenie.
Ale czy nie tylko wyglądem? No bo wiele osób opisujących miłość od pierwszego wejrzenia opowiada, że po prostu gdzieś tam spotkało, wpadło, zobaczyło tę osobę i na przykład pomyślało sobie nagle, nie wiedzieć czemu, w tej jednej sekundzie ona będzie moją żoną, on będzie moim mężem.
Dosyć szybkie założenie, ale rzeczywiście tak, to się może zdarzyć. Oczywiście na początku pewnie chodzi o wygląd, później chodzi o już też cechy osobowości, bo sam wygląd to trochę mało, żeby budować związek.
Ale to znaczy, że przepływają gdzieś te feromony nagle między nami i rzeczywiście istnieje coś takiego, że to nagłe takie zafascynowanie jest możliwe?
No nie wiem, czy to akurat o feromony chodzi, ale na pewno o to, że zaiskrzy, że dana osoba po prostu bardzo nam się podoba.
Co się z nami dzieje, kiedy jesteśmy zakochani? Stan chorobowy mocno od dawna opisywany, prawda?
Tak, stan chorobowy i na pewno taki, który nie może trwać przez całe życie z tą samą intensywnością, bo nie moglibyśmy spać, nie moglibyśmy jeść, nie moglibyśmy pracować ani wykonywać żadnych innych czynności.
I na tym polega zakochanie, tak? Że troszeczkę głupio wyglądamy na ulicy, bo chodzimy uśmiechając się do siebie, tak? Bo myślimy ciągle o tej osobie. No te słynne motyle w brzuchu powodują, że rzeczywiście nie jesteśmy w stanie jeść ani spać, no bo w nocy też myślimy o tej osobie.
Oczywiście koncentrujemy się na tym, czy ta osoba już do nas napisała, czy jeszcze nie, kiedy zadzwoni. No i rzeczywiście skupiamy większość swoich myśli i emocji na tym, na tej drugiej osobie.
A czym się różni zakochanie od miłości?
Miłość jest bardziej skomplikowanym zjawiskiem, nie tylko związanym z taką pierwszą namiętnością, zauroczeniem, ale również z procesami dalszymi emocjonalnymi, poznawczymi, z przywiązaniem i ona musi dopiero rozwijać się w czasie.
Czyli zakochanie jest nastawione bardziej na branie?
Zakochanie jest właśnie częściej nastawione na dawanie tej drugiej osoby, gdzie chętnie się poświęci swoje obowiązki, żeby spędzać czas, poświęci się zawód i pracę i karierę, żeby tylko być z drugą osobą, ale to właśnie bardziej mija w toku trwania związku niż narasta.
To ile czasu średnio statystycznie, jeżeli już tej statystyki dotykamy, trwa stan zakochania?
No to nie jest łatwe pytanie, ponieważ jest to cecha dosyć istotnie indywidualna. W związku z tym są osoby, którym to zakochanie minie, nie wiem, w pół roku. U niektórych może to trwać trochę dłużej, ale nie obstawiałabym, że będzie trwało więcej niż, nie wiem, 2-3 lata nawet maksymalnie.
I potem może nastąpić miłość, choć nie musi. A jeżeli zakochanie przechodzi w miłość, to co to znaczy?
To znaczy, że po tej pierwszej fazie zachwytu drugą osobą zaczynamy się wreszcie poznawać od tej dobrej, no i od tej złej strony.
Okazuje się nagle, że ten ktoś ma wady.
Tak, no jak my wszyscy, bo wszyscy mamy wady.
I nie jest idealny.
Tak, to też prawda. I wówczas pojawia się kwestia tego, czy te wady są dla nas do zaakceptowania, czy raczej nie da się z nimi żyć.
Mówi się często, właściwie też na dwóch biegunach ustawiamy te opowieści, że albo szukamy kogoś podobnego do siebie, albo przyciągamy się na zasadzie przeciwieństw. Jak to działa? Czy co częściej działa?
To znaczy tak, no ludzie rzeczywiście bardzo często dobierają się na zasadzie przeciwieństw.
Dlaczego?
I od razu, bo przeciwieństwa są ciekawsze. Bo ta druga osoba, taka tajemnicza, nieodgadniona, taka zupełnie inaczej reagująca, wydaje się nam na początku po prostu ciekawsza, bo jest inna.
Mhm, bo my siebie samego znamy. Na przykład jestem spokojna,
właśnie.
To potrzebuję kogoś bardziej dynamicznego, tak?
To właśnie o to chodzi. Mhm, tak. Tylko o ile rzeczywiście przeciwieństwa są bardzo ciekawe, o tyle,
w tym pierwszym etapie?
Tak, o tyle tworzą później dosyć trudne związki. Trzeba być bardzo dojrzałym, żeby korzystać z przeciwieństw, a nie traktować ich przede wszystkim jako kuli u nogi w związku.
Czym jest dla Państwa miłość? Jak Państwo przeżyli swoją pierwszą miłość? Czy może ten stan pierwszego zakochania trwa pół wieku? Albo i dłużej? Czekamy na Państwa telefony 345 50 60 i 345 50 90. Przy okazji bardzo jestem ciekawa i proszę się z nami podzielić, jaki według Państwa jest najpiękniejszy film o miłości i jaka jest Państwa ulubiona piosenka o miłości. No i docieramy do tego momentu, gdzie po raz pierwszy uświadamiamy sobie, że ja być może kocham. To znaczy, że co czujemy tak naprawdę?
Czujemy przywiązanie do drugiej osoby i czujemy wolę spędzenia życia z tą drugą osobą. Bez względu na trudności i bez względu na przeciwności, które mogą zagrozić jakości tego związku.
To znaczy, że już coś przeżyliśmy, jakieś trudne sytuacje, tak? I w tych sytuacjach daliśmy sobie wsparcie?
Na przykład tak. I to jest bardzo ważne, to, że daliśmy sobie wsparcie i to nie tylko daliśmy wsparcie, ale daliśmy dobre wsparcie, bo przecież ludzie się różnią zapotrzebowaniem na konkretny rodzaj wsparcia. To rzeczywiście buduje poczucie bliskości, poczucie intymności i przekonanie, że ta osoba druga będzie działać dla naszego dobra, gdy pojawią się problemy.
Ale mogą się pojawić te problemy i tego wsparcia nie będzie. Czy przestraszymy się po prostu, bo żyjemy dzisiaj w czasach błyskawicznych, tak? Wymieniamy telefony na nowszy model i wymieniamy w momencie kłopotów partnerów na nowszy model. Czy dzisiaj już tak bardzo boimy się tego, że będą jakieś problemy i trudności, z którymi coś będziemy musieli zrobić? Czy to się obserwuje coraz częściej i boimy się dalej w to brnąć?
Tak, oczywiście statystyki rozwodowe już pokazują wyraźnie, że ludzie już nie...
Co trzecie małżeństwo w tej chwili się rozpada, tak?
No prawie już co drugie. Mhm. I teraz tak, no oczywiście jest to większy społeczny efekt, większego społecznego przyzwolenia też na rozwody.
Że nie ma ostracyzmu wobec rozwódki czy rozwodnika.
Właśnie, to była rozwódka, rozwodnik, to były określenia stygmatyzujące, w tej chwili nie są. No i w sumie dobrze, że nie są. No bo jeżeli ktoś postanowił nie trwać w fatalnym, krzywdzącym związku, to może i dobrze. Ale z drugiej strony rzeczywiście to daje łatwość do szybkiego wychodzenia z związku. Takiego przekonania, że ja mam prawo do szczęścia.
Wiecznego szczęścia, takiego fałszywego przekonania, tak? Że będzie cudownie, idealnie. Jesteśmy dziś w dzisiejszej kulturze ofiarami romantycznych komedii, w których są po prostu słodkie happy endy. I jesteśmy karmieni bajeczkami takimi w dzieciństwie również, gdzie żyli długo i szczęśliwie, a żyć długo i szczęśliwie się nie da. To trzeba sobie założyć na początku.
Da się, tylko właśnie o to chodzi. Bo jesteśmy rzeczywiście wychowani na komediach romantycznych, w których para zazwyczaj przeżywa wiele trudności, parę okoliczności próbuje rozłączyć parę, ale mimo wszystko oni zaczynają być razem i tu się film kończy.
No właśnie.
I nikt nie mówi o tym, co dalej, w sensie, że jakie starania trzeba podejmować, na co trzeba uważać, żeby ten związek rzeczywiście w dobrej jakości trwał sobie dalej, bo to jest możliwe.
Cała największa literatura o wielkiej miłości jest oparta o tym, że oni się bardzo mocno kochają, bo nie żyją ze sobą.
Głównie tak. Głównie te trudności są ciekawe. A sztuka to te trudności mądrze, dojrzale przezwyciężać.
Ale wróćmy jednak do tych pozytywnych jeszcze emocji, kiedy ta miłość się rozwija. Pewnie naukowcy już podzielili na składniki pierwsze miłość, tak? Jakie one są?
No,
zaangażowanie. Co to znaczy zaangażowanie?
Zaangażowanie to jest trzeci komponent dojrzałej miłości. Pierwszym jest namiętność, o którym wspominałyśmy. Czyli ten zespół bardzo silnych emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, bo do negatywnych też trzeba zaliczyć zazdrość o tę osobę na przykład, która jest też typowa dla namiętności.
Potem czyli też pożądanie.
Też, oczywiście, z tych pozytywów. Potem poznajemy siebie, potem coraz lepiej jesteśmy w stanie siebie opisać i w ten sposób kształtuje się intymność, czy inaczej po prostu bliskość.
Co to jest bliskość, intymność?
Bliskość jest oparta na zaufaniu do drugiej osoby, bliskość jest oparta na przekonaniu, że druga osoba będzie o nas się troszczyć i że ma wobec nas dobre intencje. To jest bardzo ważne przeświadczenie.
I szczerości?
No z tą szczerością to ja bym nie ryzykowała aż tak bardzo, dlatego że szczerość jest dosyć ogólnym pojęciem.
Że mamy poczucie, że możemy tej osobie wszystko powiedzieć, no, chociaż nie powinniśmy.
No właśnie, tutaj można by się zastanowić, czy my musimy rzeczywiście wszystko powiedzieć, bo co to znaczy wszystko?
Ale że możemy być sobą. To jest chyba takie przekonanie, tak? Że ta osoba nie odrzuci nas, tak? Czyli zaakceptuje takimi, jakimi jesteśmy.
Tak. Tak, to z tym, z tą definicją bym się zgodziła. I dopiero gdy pojawia się intymność w toku jej rozwoju, powinno się pojawić też zaangażowanie.
A ile trwa intymność czasu?
Trudno liczyć to w latach, bo intymność trwa już w latach i powinna trwać w bardzo wielu latach, nawet dziesięcioleciach. Mhm. I tak długo, dopóki intymność w związku istnieje, tak długo związki są uważane za dobre przez osoby, które je tworzą oczywiście.
Czyli ona może trwać do końca. Zawsze.
Tak, oczywiście, że tak. Jeżeli będziemy o nią dbać, jeżeli będziemy się o nią troszczyć, to tak, intymność może nam towarzyszyć do końca związku.
Czy jest coś takiego, na co mogą dotknięte rutyną, nazwijmy to, pary narzekać, że ojej, zniknęła ta magia, tak? I teraz się martwią, czy to jest miłość, czy nie jest miłość. Tą magią nazywając właśnie stan takiej ekscytacji, prawda? Takiego silnego pragnienia przebywania z tą osobą.
Ja przede wszystkim uważam, że dorosły człowiek, dojrzały człowiek powinien być świadom tego, że te silne emocje związane z zakochaniem, zauroczeniem, one w naturalny sposób muszą minąć, że niemożliwym jest utrzymywanie tego stanu zawsze, ale dobrze kształtowana bliskość, dobrze kształtowana intymność są równie ważne, jeżeli nie ważniejsze dla związku i na nie warto w związku postawić, a nie na sztuczne ekscytowanie się tym związkiem.
Intymność, co jeszcze wchodzi w skład miłości?
No w skład miłości wchodzi ten trzeci czynnik, o którym tutaj wspomniałyśmy, czyli zaangażowanie, czyli to właśnie jest ta świadoma decyzja o tym, że będziemy ze sobą na dobre i na złe. To ważne, to drugie.
Czyli to, co sobie obiecujemy, przyrzekamy tak. W momencie ślubu.
Tak jest, dokładnie to.
Najpierw musimy do tej myśli sami dotrzeć, że chcemy. Ona budzi zawsze dużo strachu, prawda? Czy na pewno, czy dobrze wybraliśmy?
Ona może budzić strach, ale z drugiej strony, jeżeli czujemy się w czyimś towarzystwie dobrze, jeżeli potrafimy z tą osobą w wielu rzeczach rozmawiać, jeżeli mamy poczucie, że to jest ktoś ważny w naszym życiu, to po co się bać?
I chyba decydujemy się na to wtedy, kiedy mamy stuprocentową pewność. Właśnie dlatego się decydujemy na ślub, tak?
Stuprocentowa to znowu dosyć mocne szacowanie. Wystarczy zupełnie poczucie, że z tą osobą jest nam dobrze i potrafimy tej osobie zaufać i ona nas nie krzywdzi. To już zupełnie wystarczy.
345, 50, 60 i 90. A czym dla Państwa jest miłość? Co znaczy, jak można ją utrzymać? Jak można utrzymać intymność przez wiele lat? Słyszeliśmy tutaj pana w Sądzie Ulicznej, który opowiedział, że z pierwszą swoją miłością jest przez lat 40. Jak to się robi? Bo może wiele osób o tym marzy. Bo mówi się też właśnie w kulturze i sztuce jest mnóstwo tego rodzaju opisów, że kochamy tylko ten jedyny raz, prawda?
No to nieprawda to przede wszystkim. To taka informacja pocieszająca dla osób, które już przeżyły jakiś zawód miłosny, że oczywiście to, że ktoś przeżył taki zawód, to przykre, ale to nie przekreśla na szczęście dalszego szczęścia w życiu osobistym.
Czyli co jest między tymi dwiema osobami, które poznały tylko tę jedną osobę, w niej się bardzo zakochały i tylko z nią chcą być?
Zaryzykowałabym twierdzenie, że to są osoby po pierwsze dobrze dobrane, bo no, na poziomie, na początku znajomości, na poziomie doboru partnerskiego już może coś zadziać dobrze albo źle. Więc po pierwsze są to osoby pewnie dobrze dobrane, poza tym na pewno można powiedzieć, że osoby, które cenią sobie pozostawanie w tym związku, czyli traktują związek jako wartość. I poza tym, no, skoro tak długi staż, piękny staż związkowy, to pewnie też osoby, które mniej lub bardziej świadomie dbają o ten związek.
Mhm. O tym, jak dbać, to za chwilę sobie porozmawiamy. Czyli to są osoby, które sobie postanowiły być może, że nie będą szukać czegoś lepszego, czy po prostu mają na tyle dobry właśnie związek, że tego nie potrzebują i w ogóle nie zauważają, tak?
Tak, no możliwe jest zarówno to, że te osoby po prostu żyją w tak dobrej relacji, że nie mają żadnej potrzeby szukania, no bo po co szukać, skoro jest dobrze? Albo osoby, które, tak jak mówiłam, traktują związek jako wartość, w związku z tym robią wszystko, żeby tej wartości nie stracić, a więc budują związek świadomie.
No to, szanowna pani doktor, bardzo poproszę o receptę na dobry związek.
No nie ma sprawy. Na początek trzeba się dobrze dobrać.
Co to znaczy dobrze się dobrać?
No sugerowałabym jednak na zasadzie podobieństwa, nie na zasadzie przeciwieństw, mimo wszystko.
Mhm. I co to znaczy dobrze się dobrać też w tym sensie, że na przykład widzimy kogoś z problemem, o tak, ja teraz go pocieszę, uratuję lub też ją, albo ona jest taka nieporadna, to ja się nią zaopiekuję.
No to już nie jest dobry pomysł. To znaczy miło się kimś zaopiekować oczywiście, ale związki właśnie oparte na takich dużych dysproporcjach, czyli jedna osoba bardzo władcza, druga uległa. Jedna osoba bardzo opiekuńcza, druga bardzo spragniona opieki. Na początku funkcjonują dobrze.
Ale potem może być gorzej. Jak było w tym przypadku? Za chwilę zapytamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam się podzielić
miłością.
Taką moją, z życia mojego.
Tak. Bardzo proszę.
Przeżyliśmy z mężem 50 lat.
Teraz no to już akurat nasze kciuki są w górze, proszę pani, teraz w studiu. Tak. Nasze kciuki są w górze, proszę pani, teraz w studiu dla państwa. Czy teraz to pierwsza miłość?
Tak, pierwsza miłość. Pobieraliśmy się bardzo młodo, bo mąż miał 22 lata, a ja 21. Mąż był w czynnej służbie. Dochowaliśmy się dwóch synów. I teraz mamy jeszcze dwóch wnuków.
To jak teraz to państwo zrobili, że te 50 lat, ta pierwsza miłość w was
trwa? No były, wie pani, dobre dni, złe dni, ale zawsze było dobrze. Jak to się mówi? Raz na wodzie, raz pod wodzem.
Czyli w złe dni nie chciało się od siebie uciekać, wręcz przeciwnie, tak?
Nie, no. Mówię tak, teraz właśnie obchodziliśmy 9.
Gratulujemy lutego. Bardzo serdecznie i wypada życzyć chyba kolejnej 50 w takim razie. Dziękuję pani serdecznie. Zobaczymy, dziękuję, jak to było w przypadku kolejnej osoby. Dzień dobry.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy halo? Halo? Ktoś nas na moment opuścił. No właśnie, udało się. Tak może to być możliwe po prostu. Wracamy do...
Cudownie.
Wracamy do dobierania się. No a dlaczego nie możemy właśnie wypełniać sobie tych braków?
Bo każdy z nas ma jednocześnie potrzebę bycia opiekowanym i opiekowania się kimś. I te potrzeby, które na chwilę, na początku związku my sobie jakby zostawiamy na boku, one i tak się pojawią. I nagle się okaże, że ten układ po prostu jest czarno-biały. Mhm. Że tylko jedna osoba potrafi dawać wsparcie, a druga tylko brać. No i to się nie może udać.
To musi działać wzajemnie w obie po prostu strony, tak?
Tak.
I co może się potem zadziać, jak jest ten na przykład opiekun i ta słaba kobieta, albo odwrotnie, ta opiekunka i ten słabszy, wymagający ciągle wsparcia, tylko mężczyzna?
Albo opiekunka poczują się zmęczeni i wypaleni w tym związku, poczują, że też chcą dostać coś, a nie tylko dawać. Albo ta druga osoba będzie walczyć już o swoją niezależność. No już będzie zaopiekowana, już będzie zatroszczona, no stanie na swoich nogach i tak naprawdę opiekun już nie będzie potrzebny. Wtedy będzie kłopot.
Mówi się o osobach bluszczach, tak? Które potrafią opleść tego swojego partnera po to, żeby mieć jakąkolwiek stabilizację w życiu. Tylko wtedy mogą czuć się stabilnie, tak? Kiedy ten ktoś jest wszystkim dla nich, tak?
Tak, tak.
To są takie romantyczne mity znowu. Jesteś dla mnie wszystkim, bo tak naprawdę nie powinniśmy tak mówić, mimo że to pięknie i romantycznie brzmi.
Jesteś dla mnie wszystkim w związku, jesteś dla mnie najważniejszą osobą. Tak, możemy tak mówić i to bardzo miło brzmi i obyśmy takie związki tworzyli, ale wszystkim w sensie nie mam niczego innego, żadnych innych zainteresowań, pasji, niczego. No myślę, że to niebezpieczne.
Bo to może zmęczyć tę osobę, która tym całym światem jest, prawda? Bo przecież zakochała się w tej osobie dlatego, że ona, nie wiem, lubiła chodzić na kręgle, czytała fajne książki, miała swoją pasję, tak? Była kimś właśnie ciekawym. Mhm. A potem nagle wszystko to traci, bo zaangażowała się tylko w spełnianie potrzeb na przykład tej drugiej osoby i, nie wiem, zaczęła lubić piłkę nożną dlatego, że mąż lubi.
No więc właśnie, jeżeli zakochujemy się w osobie o określonych cechach, a ta osoba te cechy traci, no to jest jasne, że jest to zagrożenie dla związku.
Czyli to jest ta pułapka, w którą pewnie wiele osób wpada, bo tak sobie wyobraża właśnie miłość i dobry związek, że ja będę patrzyła na niego czy też na nią i realizowała jakby tylko te kręgi zainteresowań, te sprawy, które ma ten ktoś, tak? I wtedy on mnie będzie bardzo kochał czy kochała.
I będzie na początku bardzo kochał czy kochała, ale po pewnym czasie ta osoba, która zyskuje zmienionego partnera, może się zacząć dusić w tym związku.
No dobrze, to już jeżeli wybraliśmy dobrze, co też nie jest łatwe, bo pewnie jeżeli sobie obiecujemy gdzieś tam obserwując niedobre dla siebie związki, choćby rodziców, to choćbyśmy sobie teoretycznie przyrzekali, że zrobimy wszystko odwrotnie, tak, żeby było dobrze, to co, to niestety te klisze po prostu w życiu realizujemy, tak?
No bardzo często tak. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś przeżył już kilka rozczarowań związkowych, to warto jest sobie poświęcić chociażby jeden wieczór na to, żeby usiąść w kąciku i zastanowić się nad tym, kogo my szukamy. Jakie cechy ta osoba musi mieć, bo są to dla nas cechy bardzo ważne, a jakich cech absolutnie mieć nie może. To jest dosyć ważne, żeby to wiedzieć, bo nie tylko jest to kwestia jakby dzwonka ostrzegawczego przed pakowaniem się znowu w związku z osobą, która po prostu nie pasuje do nas, ale też jest to ważne, żeby później się zastanowić, czy osoba o takich cechach w ogóle istnieje. No bo to też jest ważne. Wiele osób szuka może nie ideału, ale właśnie osób, które tak naprawdę nie mogą istnieć. Czyli kogoś bardzo dominującego, opiekuńczego, współczującego, rywalizującego jednocześnie. No takie coś po ziemi nie chodzi.
Nie.
No i jeżeli takiej osoby się szuka, no to można rzeczywiście spędzać lata na poszukiwaniu, niestety nieskutecznym.
A na przykład dziewczynki wychowane na bajce o księżniczce, która tam siedzi, leży i pachnie w wieży i czeka na tego księcia swojego na białym koniu, mogą sobie tak wyobrażać, że tak będzie, a na dodatek, że one nic nie będą musiały robić w tym związku, prawda? Tylko on będzie tym silnym i czułym jednocześnie.
I oczywiście trzymajmy kciuki za księżniczki, może one i trafią na swoich księciów, ale mimo wszystko jest to dosyć ryzykowne czekanie.
Wyobrazimy sobie kogoś, kogo nie ma, to jest jedno, a dwa, mimo świadomości, tak, i jakiegoś teoretycznego przerobienia, co może, czemu może sprzyjać wiek, bo jak się okazuje, że około 30 gdzieś tam te ostateczne związki, przynajmniej w tym momencie ostateczne dla nas zawieramy, czyli ślub. To mimo tej teorii jednak ta praktyka pokaże, że powtórzymy błędy na przykład rodziców, że jeżeli widzieliśmy, że nie wiem, matka była zimna, czy ojciec był zimny wobec siebie, tak, to i tak sobie poszukamy takiego zimnego?
No, może tak być. To rzeczywiście się może zdarzyć, że gdzieś tam będziemy się wzorować na relacji pomiędzy rodzicami.
No, ale nie chcemy się wzorować, a mimo to tak zrobimy?
Ileż razy my mówimy, nie będę taka jak moja matka, czy nie będę taki jak mój ojciec, żeby to jeszcze działało. Rzeczywiście my się roli małżeńskiej, rodzicielskiej, sposobu jej pełnienia uczymy dosyć wcześnie, czyli w okresie przedszkolnym, gdzie uczymy się przez naśladownictwo i modelowanie. No to wzorce, które traktujemy jako normalne i oczywiste, przyswojone tak wcześnie, muszą działać.
Czyli mogę mieć nadzieję, że jeżeli mój syn w przedszkolu robi naleśniki, że to będzie dla niego normalne, że w domu trzeba się zajmować po prostu swoim domem i również robieniem naleśników.
Miejmy nadzieję.
Ale co potem się dzieje w takim razie? Jak możemy to przezwyciężyć? Najpierw mówi pani, jest ten moment dobry, taki, że jeszcze sobie zastanowimy się, czy to jest ta osoba, która ma te cechy. Jeszcze nie jest za późno, nie wpadliśmy po uszy, więc możemy się z tego wydostać, jeżeli to nie spełnia rzeczywiście tego dopasowania. Ale co potem? No jest wszystko dobrze, dobrze się dobraliśmy, ale co zrobić, żeby tę miłość utrzymać? Pytam też o to państwa, 345, 50, 60.
Przede wszystkim ważne jest to, żeby para miała swoje rytuały. Wydaje nam się, że rytuały powtarzające się czynności są nudne i że one nie działają dla dobra związku, że to taka rutyna.
Czyli ile razy mogę mężowi dawać karteczkę z serduszkiem albo ile razy mogę tej żonie te kwiaty przynosić, tak?
Miejmy nadzieję, że dużo razy, ponieważ rytuały wbrew pozorom działają dla związku, a nie przeciwko związkom. Jeżeli w związku jest na przykład rytuał mówienia sobie dzień dobry, albo rytuał dotyczący tego, że przed pójściem spać tak, musimy sobie się pożegnać, no bo jest noc i następny dzień, trzeba podsumować całość.
Albo pocałować się przed wyjściem.
Właśnie, bardzo dobry rytuał. Albo bardzo ważny rytuał tego, żeby codziennie ze sobą porozmawiać. To nie musi być długa rozmowa, nie musimy wielu godzin spędzać na tej rozmowie, jeżeli poświęcimy sobie 15 minut na to, żeby usiąść gdzieś razem, ale bez dzieci, bez innych osób.
I nie o tym, czy dziecko potrzebuje zeszytów w kratkę do szkoły, tak? A drugi ma szczepionkę na przykład za 2 tygodnie.
O tym też, bo to też nasze życie.
Ale nie tylko.
Nie tylko o tym, tak. Też o tym, co nam się wydarzyło w ciągu dnia. Czy coś nam sprawiło przyjemność, a może przykrość, po prostu o sobie nawzajem.
O swoich przeżyciach. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jaką pani ma receptę na udaną miłość? Do Radia PIK się pani dodzwoniła do programu, w którym rozmawiamy sobie o miłości. Czym ona jest dla pani? Czy się pani z nami tym podzieli?
No ja chciałam powiedzieć, że mam 42 lata stażu małżeńskiego.
Jest pani szczęśliwą żoną, jak rozumiem.
Jestem szczęśliwą żoną.
To jak to pani zrobiła?
Nie wiem, po prostu żyłam.
Po prostu żyłam. Czy były takie rytuały, bo rozmawiamy sobie o tych rytuałach, że nie zrezygnowali państwo z biegiem lat zrobienia sobie miłych rzeczy, na przykład właśnie pocałunku na dobranoc, przed wyjściem, rozmów takich o swoich przeżyciach codziennie? Było tak?
To znaczy tak, tak.
Czyli to jest ciężka charówka?
Nie.
Nie? Wszystko przyszło łatwo?
To jest łatwe, to jest naprawdę po prostu kochanie, tak jak mówię.
Mimo, rozumiem, jakichś trudnych chwil, czy państwo są takimi szczęściarzami,
są
których
chwile,
problemy ominęły?
Tak, są trudne chwile, wiadomo. Coś tam nie gra, coś gdzieś żeśmy się pokłócili, ale wszystko wychodzi na to, że jest fajnie.
I nadal jest fajnie. Jeżeli ktoś mówi po 40 latach, że jest fajnie, to jest naprawdę fajnie i jest czego gratulować. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Czy jakie były
raczej
państwa?
Nie.
Nie.
Raczej nie.
Na zasadzie kto się czubi, ten się lubi, bo też tak czasami bywa, prawda? Że najpierw mamy jakiś konflikt z daną osobą i mówimy sobie, no ten to albo ta, absolutnie nie. jak to było w Państwa wypadku? Długo się nosiliście z tym, że to wy?
Tak, no, był jakiś chłopak, który było za uroczenie, potem to się skończyło i wtedy poznałam męża, no i tak jesteśmy, no.
Ale motyle w brzuchu mogą być po 40 latach jeszcze?
Mogą być.
Mogą być. No to życzymy tych motylków w takim razie, nie tylko dzisiaj. Dziękuję Pani serdecznie za ten telefon. Mogą być motyle po 40 latach?
Jakie to miłe, że mogą.
Prawda?
Tak.
Ale to jest rzeczywiście możliwe dzięki temu, że ktoś pracuje. Czyli rytuały i co jeszcze?
Rytuały, gra w otwarte karty z drugą osobą, czyli nieobrażanie się na siebie, mówienie wprost o swoich potrzebach, umiejętność rozwiązywania problemu bez fochów, dąsów. Im prościej, im życzliwiej, tym lepiej.
No i chyba unikajmy takiej pułapki, w którą często, wydaje mi się, wpadamy, że ten ktoś domyśli się, czego ja chcę, prawda? No dlaczego on mnie nie pociesza, czy ona, no przecież widzi, że coś jest nie tak, albo nie zrobił tego, co chciałam.
To znaczy, po wielu latach razem rzeczywiście sposobu, nie wiem, okazywania wsparcia, już rzeczywiście można się domyślać, znając drugą osobę, ale mówienie...
Ale na co to wsparcie ma być?
No więc
tego
o to
nie.
Chodzi. No więc o to chodzi. Jeżeli będziemy wychodzić z założenia, że czyje potrzeby tego problem, żeby je zaspokoić, to się okazuje, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasze potrzeby były zaspokojone. Więc jeżeli nam czegoś brakuje w związku, to naprawdę dobrze jest o tym powiedzieć, bo wtedy jest szansa, że może to dostaniemy. Jeżeli będziemy czekać na domyślność, no to może być kiepsko.
To możemy tego nie dostać.
A no więc
dzwonił się do nas chyba pan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pan mówił ukochanej, czego potrzebuje?
Proszę pani, może zacząłbym od tego, skąd pani wie, że to pan?
Bo widzę. To magia radia, proszę pana. Intuicja kobieca, nazwijmy to.
No i właśnie. Chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, bo no, odważyłem się, bo chyba panowie nie zabierali głos.
No właśnie, tym bardziej się cieszę, że pan zadzwonił.
Proszę pani, przepraszam, no, w tym roku nam minęło 50 lat, 55, przepraszam, jak jesteśmy razem.
No niesamowite. I czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?
Tak. Tak, oczywiście. Z jakimiś tam, powiedzmy, korowodami, trochę pod górkę, ale to była pierwsza. Poznałem żonę w szkole. Mm-hmm. Żona była nauczycielką. Ja przyjechałem na urlop i taka starsza pani, która wychowawczyni, mówi, to chodź, pójdziesz ze mną na lekcję. Ale przedtem jeszcze w pokoju nauczycielskim taka... No, zainteresowałem się, młoda pani.
No, ładna na pewno.
No, oczywiście.
Mm-hmm. I pani się też od razu zainteresowała, czy musiał się pan nabiegać trochę?
No, musiałam się trochę natrudzić. Mm-hmm.
Ale warto było, jak się okazuje.
No, oczywiście, że tak.
Dzisiaj z tej perspektywy...
A w ogóle, powiedzmy, taka jeszcze bliższa była znajomość, to, że brat mnie na siłę wyciągnął na zabawę.
Aha.
No i żona była z koleżanką, no i potem... Ja pracowałem na delegacji, przyjeżdżałem raz na tydzień, spotykaliśmy się, jakieś, powiedzmy, znajomości i jesteśmy do dziś.
A czy pan zgadza się z takim zdaniem z Małego Księcia, że kochać to patrzeć w tym samym kierunku?
Tak, oczywiście.
Czy państwo są do siebie podobni, czy raczej na zasadzie przeciwieństwa się dobraliście?
Żona jest typowym romantykiem.
A pan? Pragmatykiem.
Ja wykonuję zawód, gdzie dla ludzi miękkich nie ma miejsca. To jest budownictwo.
No ale po budowie?
No to albo i niejednokrotnie żona słuchała moich jakichś problemów, czy coś się zdarzyło.
Czyli mówią sobie to państwo,
A najczęściej,
tak?
Jak żeśmy się spotykali w gronie przyjaciół, to większość, a właściwie to ja byłem zawsze w mniejszości, to byli nauczyciele, więc była druga rada pedagogiczna i niejednokrotnie mówiłem, dajcie chociaż mi coś powiedzieć.
Ja nawiążę do tego i powtórzę pytanie wobec pana, o czym rozmawiam z panią psycholog Magdaleną Grabowską. Czy mają państwo czas? Czy przez 40 lat można znaleźć czas, żeby codziennie sobie opowiedzieć o tym, co się przeżyło danego dnia? Co się podobało? Dlaczego było nam wesoło? Dlaczego smutno?
No oczywiście, że tak. To jest przy popołudniowej herbacie. Siedzimy na fotelach i rozmawiamy, albo nieraz po prostu nie rozmawiamy, albo nieraz jest tak, że...
Że można wspólnie milczeć i to też
jak jest... Jak my oboje z żoną mówimy, że czasami dusza wyje.
Mm-hmm. A ma pan jakiś ulubiony film o miłości? Albo
nie,
piosenkę?
Nie.
Na pewno każdy z nas gdzieś tam ma takie chwile i ma te piosenki. Dziękuję panu bardzo.
W ogóle, zaraz, piosenki, to tak, oczywiście, tak.
No to proszę.
Nie zrozumiałam pytania. Tak.
To co, między innymi?
Tak, oczywiście, to co, ojejku, German.
To proszę sobie dzisiaj włączyć. W takim razie życzymy udanego popołudnia. Bardzo panu dziękuję za telefon. Ja znalazłam taką książkę Zdobędziesz miłość, jakiej pragniesz. Harvey Hendrix jest autorem i on tutaj daje nam 10 charakterystycznych cech świadomego małżeństwa, bo o tym mówimy, jeżeli mówimy o decyzji, że my chcemy być właśnie z tą osobą. Pozwolę sobie je szybciutko przytoczyć. Uświadamiamy sobie, że nasz związek miłosny ma ukryty cel, wynagrodzenie krzywd z dzieciństwa. Czyli z tego trzeba wyjść po prostu, tak? Nie oczekiwać, że ten mąż czy ta żona wynagrodzi nam to, czego nie dostaliśmy w domu jako dzieci.
To na pewno. Dorosłość powinniśmy budować świadomie.
Tworzymy bardziej odpowiadający rzeczywistości wizerunek naszego partnera.
A to ważne. A to ważne, żeby rzeczywiście dobrze poznać tę drugą osobę i nie żyć z ułudą, że to jest ktoś inny. To rzeczywiście cenne.
Czyli widzieć, po prostu postrzegać go realnie i też realnie te relacje.
I realnie akceptować.
Tak. Przyjmujemy odpowiedzialność za informowanie partnera o naszych potrzebach i pragnieniach. To jest to, co mówiłyśmy, że trzeba powiedzieć, czego się potrzebuje, żeby sprawdzić, czy to dostaniemy.
Tak.
Nasze kontakty stają się bardziej intencjonalne, czyli unikamy bezmyślnego reagowania. Mm-hmm. Niełatwe oczywiście.
Tak.
Uczymy się cenić potrzeby i życzenia partnera tak samo wysoko, jak cenimy własne. No to już też
bardzo
się
mądre.
Zbliżamy. Do ideału, prawda?
Bardzo mądre
altruizmu.
Słowa.
Przyjmujemy do wiadomości ciemną stronę naszej osobowości.
Oczywiście, bo bez świadomości własnych wad, jak możemy zaakceptować wady drugiej osoby?
No właśnie, i to jest chyba to, że jeżeli mamy ze sobą ileś tam nieudanych związków, to nie zastanawiajmy się, dlaczego ja wybieram złe osoby, tak? Tylko zastanówmy się, dlaczego ja wchodzę w związki, które kończą się cierpieniem.
Tak, może mniej ważne jest, żeby zastanawiać się, dlaczego wybieramy złe osoby, co bardziej kogo dobrego wybrać.
Uczymy się nowych sposobów zaspokajania naszych podstawowych potrzeb i pragnień. Szukamy w sobie sił i zdolności, których nam potrzeba, no bo to jest ten wysiłek, tak, który musimy włożyć w to, żeby na przykład robić sobie miłe rzeczy najzwyczajniej w świecie, codziennie, by móc świętować tak jak państwo, którzy do nas dzwonili. Stajemy się bardziej świadomi tego, że dążymy do bycia kochającymi istotami i akceptujemy trudności wiążące się ze stworzeniem dobrego małżeństwa.
Bardzo mądre słowa.
Czyli po prostu to jest naprawdę ciężka praca, możliwa. Warto nie rezygnować zawczasu, ale spróbować popracować, a jak słyszymy, niektórym to szczęściarzom z łatwością się to udaje przez całe życie. A propos komedii romantycznych, nie wiem, czy widziałaś La La Land. To jest chyba taki przełom w tym schemacie, ponieważ to jest para romantyków, artystów, aktorka i muzyk, którzy się kochają, ale których rzeczywistość niestety jakby oddala od siebie różne potrzeby. I te potrzeby sobie spełniają gdzieś indziej, tak? Bez siebie. Natomiast nie ma takiego naiwnego happy endu, tylko oni się potem spotykają w barze. Kiedy ona ma już kogoś, on sobie rozwija tę swoją muzyczną pasję. I to nie jest spojrzenie pełne złości, żalu i nienawiści, że nam się udało. Tylko spojrzenie to fajnie, tak? Że
oczywiście.
Ty spełniłeś swoje potrzeby. I właśnie na tym polega chyba miłość, prawda?
Tak, oczywiście, ta bezinteresowna, fajna miłość.
To ja na koniec poprosiłabym panią psycholog o taką poradę dla tych, którzy akurat na przykład stracili miłość, nie znaleźli jeszcze tego kogoś, kogo szukają, rozstali się z kimś albo są w kimś zakochani bez wzajemności. Jak oni mają przeżyć dzisiejszy dzień, czyli walentynki, gdzie wokół pełno przytulających się i całujących par. Widziałam jednego pana, który biegł z kwiatami, chyba się spieszyło.
Bardzo miłe, że pan biegł. I jak mamy...
Schować się pod kołdrę na cały dzień?
Ależ gdzie tam? Przecież my tutaj mówimy o miłości do drugiej osoby, do partnera, partnerki, żony, męża. A przecież miłość się do tego nie ogranicza. Miłość do siebie samego też warto świętować, bo to bardzo ważna miłość.
I najpierw od tej zacząć, prawda? Bo jeżeli nie będziemy lubić i kochać samego siebie i akceptować i rozwijać, trudno będzie nam pokochać naprawdę kogoś innego.
A no więc właśnie, więc nie koncentrujmy się nad tym, czego nie mamy, tylko skupmy się na tym, co mamy i z czego możemy się cieszyć.
No to na przykład, jeżeli ktoś kocha kino, to może po prostu gdzieś pójść do kina. Sam.
Oczywiście, a jeżeli kocha się swojego psa, można pójść na bardzo długi spacer i pobawić się piłeczką.
No to idziemy. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Monika Siwak-Waloszewska, dr Magdalena Grabowska, psycholog-terapeutka. Do usłyszenia.